Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia imienia Witolda Lutosławskiego w Stargardzie świętuje w tym roku wyjątkowy jubileusz. Instytucja ta, będąca ważnym ośrodkiem edukacji muzycznej w regionie, obchodzi swoje 60. urodziny. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Stargardzie została powołana w 1965 roku. Jest bezpośrednią spadkobierczynią Państwowego Ogniska Muzycznego, w którym to młodzi adepci sztuki muzycznej mogli uczyć się już w pierwszych latach powojennych. Od 1949 roku. Bez wątpienia takim ważnym wydarzeniem było nadanie szkole imienia w 1995 roku z okazji jubileuszu 30-lecia. Patronem szkoły, wolą całej społeczności szkolnej, został Witold Lutosławski. Dzięki staraniom nauczycieli, rodziców i władz lokalnych minister kultury w 2005 roku powołał szkołę muzyczną drugiego stopnia. Tworzy się zespół szkół muzycznych pod nazwą Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia imienia Witolda Lutosławskiego w Stargardzie. To bardzo ważne wydarzenie kieruje szkołę w stronę artystycznego rozwoju na dużo wyższym poziomie. Kolejne wydarzenie przynosi szkole możliwość polepszenia warunków lokalowych. Teren szkoły staje się placem budowy i na prawie 3 lata w ramach Interreg 4A pozyskano środki unijne na rozbudowę i generalny remont obu budynków szkoły. Rozpoczęcie inwestycji zbiegło się z obchodami 45-lecia powstania szkoły i w 2010 roku remont został zakończony. Tak, dzisiaj jest, jak mówiłam, szkoła obchodzi swoje 60-lecie. Najważniejsi jednak byli i są absolwenci i uczniowie. I o nich dzisiaj właśnie porozmawiamy z naszymi gośćmi. Żanetą Bartosiewicz, dyrektorką Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Witolda Lutosławskiego w Stargardzie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Jest z nami Paweł Suchowski, z jednej strony nasz redakcyjny kolega, dyrektor artystyczny Fundacji Akademia Muzyki Dawnej, ale przede wszystkim tutaj dzisiaj w takiej roli nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole w Stargardzie, a także dyrektor chóru i zespołu muzyki dawnej w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Witolda Lutosławskiego w Stargardzie. Przepraszam za ten trochę przydługi być może wstęp, ale tak sobie pomyślałam, że warto Państwu powiedzieć, kim są nasi dzisiejsi goście. My często rozmawiamy o tym, co się dzieje w Szczecinie, a nie ukrywam, że dzisiaj rozmawiając rano z Pawłem, Paweł powiedział, a bo moja szkoła, bo takie jest utożsamianie.
No moja szkoła, dobry wieczór.
Obchodzi 60-lecie. Warto o tym powiedzieć.
Belfer się tego nie wstydzi. No przecież świętujmy takie piękne okazje.
Rzeczywiście szkoła jest w bardzo pięknym budynku z XV wieku. Dobrze wyczytałam, pani dyrektor?
Tak, tak. Piękna szkoła w pięknym budynku miała swój początek. Jest to willa Procena. Piękna kamienica gotycka, zresztą wpisana do rejestru zabytków.
To wcale nie jest łatwy budynek dla szkoły, powiedziałabym, prawda? Chociaż nie, po remontach to...
Nie jest łatwy, ale jest tak... utożsamia się ze szkołą muzyczną, z w ogóle sercem muzyki w Stargardzie, że zmieniając logo, Grafiw powiedział... Co może kojarzyć się ze szkołą muzyczną? Nuty, klucze wiolinowe, no różne rzeczy. No ale ze szkołą muzyczną w Stargardzie kojarzy się willa Procena. I też właśnie dlatego mamy w naszym logo graficzny obraz tej szkoły.
To, że w takich budynkach bardzo dobrze, że funkcjonuje sztuka, to my wiemy tutaj po Akademii Sztuki, ona ma dwa najładniejsze, z piękną historią budynki. Dla mnie to jest istotne, myślę, że jeszcze za chwilę powiemy, szczecinianka dzisiaj startowała w konkursie chopinowskim. Nie wiem, czy państwo też takie są taką kuźnią takich talentów, ale zapewne tak.
Staramy się bardzo. Ja tak może powiem na wstępie, że nasza szkoła jest taka szkołą właściwie optymalną, taką szytą na miarę. Nie za dużą, nie za małą, dającą możliwości przy jednoczesnym faktycznie, przy jednoczesnej opiece każdego ucznia. Żaden talent nam nie umknie, to na pewno.
A to jest bardzo ważne. Ja myślę, że nie wszyscy muszą zaraz na konkurs chopinowski jechać, ale rozwój muzyczny miasta chyba od szkoły bardzo zależy. Prawda, Paweł?
Potrzebne jest to, ja jestem tutaj od niedawna, od 25 lat i widzę na naszym pięknym zachodnim Pomorzu. Na pięknym zachodnim Pomorzu, bo nie tylko z koncertami jeżdżę tu i tam i po wioskach i po miasteczkach, i po miastach. I centra kultury, no w wiosce to będzie szkoła i kościół, a w miastach no to są te wyższego rzędu placówki. No to nie w każdym powiecie, nie w każdym gminnym mieście jest szkoła muzyczna i pierwszego i drugiego stopnia. To już są naprawdę poziomy właściwie zawodostwa w muzyce. Ktoś, kto już ma dyplom maturalny, muzyczny, to już jest właściwie gotowym artystą. Tu mamy w konkursie szopenowskim 20-latków, 19-latków i jeszcze młodszych ludzi, którzy już zachwycają maestrią, którą zdobyli w pierwszym, drugim stopniu. Także no, Stargard mnie zachwycił i sama możliwość pracy w nim. Przed 2 laty rozpocząłem tę pracę, to poczułem się naprawdę no, z wielką radością przyjąłem, że mogę tam pojechać, bo to, co pani dyrektor powiedziała, tam a ta architektura, tak przecież przez powojnę, przez kieryszowane miasto. Kolegiata tam jest i szkoła muzyczna. Ta kamienica jest symbolem. I jeszcze tylko słówko, bo teraz rozpoczął się też i rok akademicki, nie tylko konkurs szopenowski. Pracuję tutaj na uniwersytecie, mam spotkania ze studentami. Zawsze ich pytam, czy kto z was śpiewa, gra, tańczy. I wtedy się zwykle okazuje, że na całą grupę tam jedna, dwie rączki.
I tak dobrze.
A pytam, czy ktoś może jest ze Stargardu. No tam trochę parę rączek też. No ale oni słyszeli, że ta szkoła to taka sroga, taki wysoki poziom, to nawet nie próbowali, bo się bali, bo słyszeli, że tam naprawdę trzeba pracować, tam trzeba ćwiczyć. I tak sobie pomyślałem, no to fajnie, jak szkoła przecież w średniej wielkości mieście już ma renomę takiej naprawdę solidnej firmy.
Ale też trzeba powiedzieć, bo trochę sięgnijmy po historię, skoro mamy 60-lecie, to my tutaj to bardzo dobrze widzimy, powiedziałabym, na ziemiach odzyskanych, że takie placówki powstawały z zamiłowania ludzi. To znaczy, no to u was idealnie widać, prawda? Najpierw ognisko muzyczne, że to taka trochę walka o to, że chcemy więcej, że musi być.
Ja myślę, że ludzie w ogóle mają wielką potrzebę muzyki, mają potrzebę kształcenia się. I tak ta szkoła właśnie powstała. Najpierw było ognisko muzyczne, potem powstało państwowe ognisko muzyczne, aż właśnie w 65 roku została powołana Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia. I tak patrząc na przestrzeni tych 60 lat, to szkoła cały czas się rozwija. Właściwie cały czas widzimy, co możemy jeszcze zmienić, co możemy jeszcze mieszkańcom Stargardu i regionu zaproponować i małym dzieciom, i średnim, i młodzieży, która kończy właśnie drugi stopień i tutaj, jak pan Paweł powiedział, no już wkracza w taki próg zawodostwa, przekracza ten taki próg już uczniowski, no zresztą otrzymując tytuł, dyplom, otrzymuje tytuł muzyka, tak? Kiedyś to nawet uprawniało do pracy w szkole, tak? Filharmonii, tak, trochę czasy się zmieniły, ale faktycznie ta młodzież, która kończy, posiada wspaniałe umiejętności. Oczywiście niektórzy wybierają drogę muzyka zawodowego, dalej się kształcą, jadą na uczelnię, no ale te nam w naszym społeczeństwie są potrzebni melomani, tak?
I to no, oni niezbędni są, żeby ci, którzy zawodowo się będą tym zajmowali.
Tak, to są tacy melomani faktycznie, którzy są no, jakby też wykształceni, tak? Kochają muzykę, ale też ją rozumieją.
Ja chciałabym jeszcze podkreślić, być może się mylę, proszę mi tutaj pomóc, ale wydaje mi się, że to, żeby powstała w mieście szkoła muzyczna pierwszego i drugiego stopnia, to trzeba olbrzymiego wysiłku takiego organizacyjnego, bo trzeba decydentów no, przekonać do tego, żeby jednak chcieli trochę inne pieniądze dawać niż na, przepraszam, na zwykłą szkołę. No jednak zawsze tego typu szkoła artystyczna wymaga no trochę innej siatki, trochę inaczej nauczyciele funkcjonują. To jest prawie nauka 1:1. No nie prawie, często to jest nauka 1:1. To jednak są no po prostu inne pieniądze. To nie jest tak, że wszyscy sobie zamarzą, budujemy szkołę pierwszego i drugiego stopnia i my ją od razu mamy. Tutaj trzeba wielu przekonać, żeby chcieli te pieniądze wyłożyć, krótko mówiąc.
Nasza szkoła, w ogóle pomysł szkoły muzycznej drugiego stopnia, on się rodził i tutaj wielka zasługa świętej pamięci Stanisława Sadłowskiego, który powiedział, ale to się uda. uda się, nie poddawajcie się, jak poprzedni dyrektor Grzegorz Konopczyński no, w pewnym momencie też wątpił. No, nie damy rady. Tak, tak. Stanisław Sadowski mówił, uda się. I pierwsze lata to była filia szczecińskiej szkoły, ale wydaje mi się, że czuliśmy się na tyle silni, na tyle pracowici, na tyle odważni, że 20 lat temu, bo już 20 lat ma nasza szkoła drugiego stopnia, została powołana szkoła drugiego stopnia. No i powstała Państwowa Szkoła Muzyczna na dwóch poziomach imienia Witolda Lutosławskiego.
No teraz jeszcze porozmawiajmy chwilę o tej rozbudowie, bo ja byłam w waszej szkole. Zresztą chyba Paweł, dzięki tobie kiedyś tam to był chyba...
Z Fundacją Akademia tak. Muzyki Dawnej. Ja też pierwszy raz zawitałem już po remoncie do sali koncertowej imienia Marka Jasińskiego, co też trzeba podkreślić, bo przecież wspaniałych, tak, wspaniałe tradycje Stargard posiada. I ta aula to naprawdę nas zauroczy, że w szkole może być taka sala koncertowa z takimi warunkami do prezentacji muzyki. To naprawdę niezwykłe.
Mówiąc właśnie o tej szkole, że ona została też rozbudowana. No to czas trzeba sporej wyobraźni, żeby namówić też kolejnych decydentów, żeby dali pieniądze na remont, a tak naprawdę na budowę skrzydła szkoły.
Oczywiście tak, no tutaj wielkie starania dyrektora Grzegorza Konopczyńskiego. My jesteśmy szkołą ministerialną. Ostatnia rozbudowa była w projekcie polsko-niemieckim, także tutaj ze szkołą muzyczną ze Stralsundu, zresztą
no tak
z którą,
przy okazji macie dobrą współpracę.
Tak, mamy wspaniałą współpracę do dzisiaj. No i udało się. No były na pewno to, był to na pewno duży stres, duże wyzwanie, ale udało się i teraz możemy się cieszyć piękną salą koncertową, odnowionymi salami, no taką szkołą współczesną, na miarę XXI wieku.
No właśnie, pani dyrektor, no powiedziałam, że trzeba było decydentów namówić, żeby chcieli. To nie jest tak, że ministerialne szkoły, one są chętnie otwierane na prawo i lewo, bo minister jednak nie chce tak mnóstwo mieć pod opieką swoją szkołę. Ja wiem, że szkoły artystyczne są pod jego skrzydłami, ale to nie jest takie oczywiste. Wiem, że za każdym razem, jak powstaje taki nowy twór, no to wszyscy tam liczą pieniądze, czy koniecznie, czy ten Stargard musi mieć, no ta filia powinna im wystarczyć, a wiem, że w ogóle ta filialność to czasami bywa nazbyt długa, ale jak się, Paweł, udało ci namówić szkołę, żeby powstał zespół muzyki?
To jest piękna historia, bo to też świadczy o, powiedział, i w takim uniwersalnym spojrzeniu na edukację muzyczną, bo wiemy chociażby przykład dzisiaj, kultura muzyczna to jest popkultura, to jest muzyka rozrywkowa, muzyka filmowa, w tym też się młodzież chce odnaleźć, więc oczywiście są zespoły, są i big bandy, są zespoły perkusyjne, tu fantastycznie młodzież może się wyżyć, a ja po prostu zostałem zapytany przez panią dyrektor, co bym chciał jeszcze zaproponować,
co bym mógł jeszcze zrobić,
no to po prostu pierwsze, co mi przyszło na myśl, no to nie ma zespołu muzyki dawnej, na tym, czym ja się zajmuję od 30 lat w manierze zawodowej i okazało się, pięknym przykładem był zaraz pierwszy występ zespołu muzyki dawnej. Wystąpiliśmy na balu karnawałowym. I otwieraliśmy bal karnawałowy. Nie tylko był big band, nie tylko oni fantastycznie grali tam do tańca, ale na otwarcie szliśmy korowodem, uroczystą pawaną. Wszyscy dumni jak pawie. Pierwszy raz w życiu niektórzy nauczyciele tańczyli pawanę, którą nauczyliśmy ich dosłownie w 5 minut, a zespół przygrywał tak jak każde kombo taneczne. Także była zabawa, frajda dla wszystkich. Po pierwsze, że możemy zatańczyć coś nowego, akurat starego. Po drugie, że jeszcze nam koledzy będą akompaniowali, a oni zrozumieli, po co w ogóle się ćwiczyło przez tych parę miesięcy, tych parę taktów, które okazały się były fantastycznym po prostu przejściem po sali korowodem. I my wiemy, że muzyka zawsze służyła do czegoś, towarzyszyła jakimś ceremoniom, a jeszcze no, ceremonia rozrywkowa, czyli bal, no to piękna rzecz. Więc to nie jest tak, że zaklęte słowo muzyka dawna, czyli pewnie przedawniona i w ogóle bardzo poważna, tak naprawdę to jest odkrywanie tych skarbów kultury, także i rozrywki, tylko sprzed wieków. To mnie zawsze fascynowało i dzieciaki to kupują dosłownie natychmiast.
No nie wiem jeszcze, jakie pani dyrektor, nie wiem, czy tak warto Pawłowi takie pytania zadawać, bo on oczywiście...
No to założymy coś jeszcze, założymy, czemu nie?
Jeszcze, także... Jaką rolę odgrywacie w mieście? Bo ja wiem, no Stargard jest jednak bardzo bogatym też kulturowo miastem. Tam ciągle się jakieś pomysły, a nawet powiedziałabym radiowa konkurencja jest. Jak czujecie się, jaką rolę odgrywacie w mieście?
Wydaje mi się, że dużą. I czujemy to, że jesteśmy ważną instytucją dla miasta przez wiele lat. Szkoła muzyczna to było takie serce muzyczne, tak, Stargardu. To nie tylko edukacja, to nie tylko nauka na instrumentach. My z tą muzyką wychodziliśmy w miasto, graliśmy na koncertach różnych, wychodziliśmy do szkół. Byliśmy takim trochę ambasadorem muzyki w mieście.
Znaczy, mam nadzieję, że dalej jesteśmy.
Znaczy tak, no dalej jesteśmy. Tylko wiadomo, przez wiele lat też powstawały inne instytucje, tak? Takie, które zawodowo jakby się zajmują, no bo naszą główną dziedziną jest edukacja. Ale wiadomo, edukacja ma sens, jeżeli możemy jakby wyniki tej edukacji pokazać.
Kolejne kroki się
działy. Tak. Wtedy to też jest motywacja dla naszych uczniów do ciężkiej pracy. Jesteśmy w bardzo dobrych relacjach z Urzędem Miejskim, ze starostwem. Robiliśmy mnóstwo różnych projektów. Przez te lata mamy...
Nie zamykają za wami drzwi, że przychodzicie z kolejnym pomysłem, to jest dobrze.
Nie. Jest duże zrozumienie, jest wielkie wsparcie.
Przecież wcale daleko nie macie do urzędu, prawda? Dobrze kojarzę, że tak na tyłach urzędu jesteście.
Tak, to jest jedna część, już jeden budynek urzędu, drugi jest troszeczkę dalej na Czarnieckiego, ale jest faktycznie duże zrozumienie. Szkoła muzyczna, stowarzyszenie przy szkole też prowadzi takie od wielu lat rodzinne poranki muzyczne. Przychodzą do nas ludzie z miasta. Także dzieje się, czujemy się potrzebni, ale też chcemy być potrzebni, żeby mieszkańcy miasta no, korzystali z naszych umiejętności.
Paweł, powiedziałeś dzisiaj, jak rozmawialiśmy przed programem, że gdyby nie szkoła, to nie byłoby orkiestry.
To znaczy, tak, no bo to zawsze szkoły muzyczne są tym zarzewiem tego czegoś więcej. No to widać czasami po stulatach i więcej. Mamy chociażby tradycję Małopolski czy Śląska, gdzie prawie w każdym mieście już są orkiestry
i to jest norma.
To jest norma, prawda? Na Dolnym Śląsku masz w Wałbrzychu filharmonię, w Jeleniej Górze masz filharmonię, nie tylko we Wrocławiu. Więc ja się nie zdziwię wcale, jak za parę lat w naszym województwie, oprócz Szczecina i Koszalina, filharmonię będzie miał Stargard, bo już ma orkiestrę zawodową, ale ta orkiestra nie spadła im z nieba. Oni ją zbudowali ją absolwenci i też i nauczyciele szkoły stargardzkiej. Bez tego zaangażowania, zresztą przede wszystkim dyrektora Konopczyńskiego, który miał tą ideę i zaszczepił ją jeszcze prezydentowi, który po prostu no jakby kupił temat. Grajcie, po prostu grajcie. Ja zapłacę, a wy grajcie. Będzie coś. Jest. I to już nie ma świętej pamięci dyrektora Konopczyńskiego, a orkiestra funkcjonuje i rozwija i się dzieje w Stargardzie. No kto nie był, ten nie wie, ale to po prostu trzeba przyjechać i zobaczyć.
Ja tylko dodam, że takim moim też marzeniem, jakby kontynuacji jest wychodzenie czegoś z czegoś. Czyli źródłem była szkoła muzyczna, z tego jakby powstała zawodowa orkiestra w Stargardzie, ale też padł pomysł, żeby powstała najmłodsza orkiestra. Nie wiem, czy nawet chwilowo ona nie była w Polsce, bo to była orkiestra złożona z dzieci, które uczyły się na instrumentach jeden rok, dwa lata. I to było takie wspaniałe, bo te maluchy, ledwo trzymające instrumenty, grające razem, uczące się jedności wspólnego muzykowania, potem wyższy poziom wśród uczniów i następnie orkiestra zawodowa, w której ci uczniowie, którzy się uczą, mogli też usiąść z zawodowcami, mogli się uczyć. Nasi uczniowie są zapraszani przez Kameratę Stargard do wspólnego grania. Jest to dla nich wielkie wyróżnienie, wielkie przeżycie, ale też doświadczenie.
Sądzę, że jak kameracie brakuje jakiegoś instrumentu, no to pierwsze co robią, to zaglądają, kto tam w szkole i pytają. Myślę, że mają taką wiedzę i się dowiadują, kto by się przydał akurat do tego utworu,
tak,
do wykonania.
Tak, oczywiście. Z prezesem fundacji, panią Moniką Konopczyńską współpracujemy i tutaj się wspieramy. Także szkoła muzyczna jest otwarta. No bo jest dla ludzi, tak? My się nie zamykamy w salach lekcyjnych i tam służymy pomocą, żeby mieszkańcy Stargardu po prostu mogli cieszyć się muzyką.
A to nie szkoła przypadkiem robi festiwal Marka Jasińskiego?
Nie, to robi Fundacja Kamerata Stargard.
Ale nie pomaga, nie korzysta,
znaczy my,
z was,
tak.
Nie w waszej sali, nie w waszej.
Tak, zresztą no, Marek Jasiński jest absolwentem naszej szkoły w Stargardzie, był też pracownikiem, jest stargardzianinem. Fundacja właśnie robi festiwal jego imienia, sala koncertowa jest imienia profesora Marka Jasińskiego, także to wszystko się przeplata, uzupełnia, wspiera, no i wychodzi po prostu kawał dobrej muzyki.
Wielokrotnie zdarzało się też, że Paweł ze swoim festiwalem, ze swoimi projektami trafialiście też do Stargardu. Myślę, że gdyby nie to ta muzyczna atmosfera, to nie byłoby to takie proste i oczywiste.
Absolutnie. Ja bym jeszcze dodał, bo no, może to w mniejszych miastach jest łatwiej osiągnąć to takie zespolenie pewnych środowisk. W dużych miastach ta atomizacja i ta anonimowość niektórych.
No i też wiele możliwości, powiedzmy sobie szczerze.
Tak. Ja w Stargardzie pierwsze moje kroki to było spotkanie z Towarzystwem Przyjaciół Stargardu. Oni nieopodal szkoły muzycznej w piwnicy Starego Ratusza.
Takie bardzo strome schody.
Tak. Wspaniałe rzeczy organizują tam od lat. I myśmy pierwsze nasze koncerty na Gotyckim Szlaku, szukając właśnie takich miejsc, to oczywiście kolegiata, potem też towarzystwo. I ja nawet poczułem w którymś momencie, że szkoła muzyczna robi tak dużo, że ja tam jestem właściwie już niepotrzebny, bo ja lubię przychodzić tam, gdzie nic się nie dzieje. Właśnie do tego interioru, tak jak pojechałem kiedyś do Gryfina, gdzie nie było szkoły i zrobiliśmy wszystko, żeby szkoła powstała. Mija 10 lat, szkoła w Gryfinie powstała i istnieje, chociaż walczy o budynek i nie ma siedziby. To jest przykład na to, jak w Stargardzie pięknie się ułożyło, że tutaj naprawdę jest jak pracować i gdzie. Więc z naszymi projektami okalam teraz, naokoło objeżdżam Stargard, bo już w Stargardzie aż kipi, bym powiedział, energią, dobrą energią i tym, że tak jak pani dyrektor powiedziała, i dzieciaki grają, i to są spotkania i z przedszkolakami, i na każdym poziomie, i w galerii handlowej można usłyszeć muzykę klasyczną. Także tych propozycji szkoły, szkoła jest taką trampoliną, cały czas od niej się pięknie odbijają te młode talenty i, no i tak naprawdę wypełniają treścią. Jeszcze jedno, rzecz bym dodał, bo szkoła muzyczna, zespoły w szkołach muzycznych, czyli chór, czyli orkiestra, zespoły kameralne, one dają czasami jedyną możliwość takiego społecznego, tak naprawdę rozwoju młodego człowieka. No mają do wyboru jeszcze klub sportowy i właściwie nic więcej. No czyli kultura fizyczna, a w kulturze powiedzmy tej wyższej, to szkoła muzyczna daje tą możliwość, że oni sobie właśnie chłopak z dziewczyną tutaj z tej klasy, z tamtej szkoły przychodzą, czasami z różnych stron, przecież nie tylko z samego Stargardu. Ja mam przecież młodzież, która zjeżdża z całego całego województwa.
Też warto było powiedzieć, że szkoła pierwszego i drugiego stopnia, państwowa szkoła pierwszego i drugiego stopnia, to nie jest szkoła też ogólnokształcąca. To jest nauka popołudniowa, czyli no, to jest ten większy trochę wysiłek młodych ludzi, że oni muszą...
Z tego Choszczna przyjechać do Stargardu.
Bo chodzą do szkoły, chciałabym być normalnej, do szkoły powszechnej chodzą w godzinach porannych, a po południu przyjeżdżają do...
Czyli nie mają czasu na nic, bo właściwie od 6 rano do 8 wieczór są na nogach w
wasze dzieci też chodziły
no
do takich szkół.
No więc właśnie, to jest, ja podziwiam. Czasami mam zajęcia ostatnie jeszcze z maturzystami gdzieś do godziny 8 wieczór i się pytam, o której wstali, to mówią, że no 5-6 rano musieli wstać, żeby zdążyć do jednego liceum, potem do nas, jeszcze po międzyczasie poćwiczyć, tak? Przygotować program na lekcję instrumentu, a potem jeszcze do Osuchowskiego na jakąś historię muzyki na koniec.
Ale także przychodzą.
Przychodzą i staram się im te oczy otwierać, żeby nie zasnęli. Tylko żeby, jeśli śnią, no to żeby śnili na jawie o sukcesach w muzyce.
Ja tylko dodam też, że właśnie naprzeciw tym naszym uczniom mieszkającym w szkole zrobiliśmy też taką specjalną świetlicę, żeby czuli się bardzo dobrze, żeby mogli też sobie odpocząć, żeby mogli pójść na zajęcia do pana Pawła Osuchowskiego lekko wypoczęci i po zjedzeniu jakiegoś ciepłego posiłku.
Czyli ze swojej szkoły, na przykład powiedzmy z tego Choszna, który pan...
Przysłowiowego, choć wiesz, prawdziwego.
Ale z tych miejscowości dookoła, gdzie szkoły muzycznej nie ma, oni mogą prosto albo na przykład chodzą też do średniej szkoły w Stargardzie, to już mogą zostać. Nie muszą jechać na tą 5 minut do domu i wracać, tylko mogą przyjść do was i zostać, odpocząć,
zjeść coś.
Nawet
tak,
coś zjeść. Nawet naleśniki mogą czasami zjeść.
Tak,
pani dyrektor,
mamy...
proszę opowiedzieć, bo to jest, mnie to zaskoczyło. W żadnej szkole muzycznej nie widziałem takiej akcji. Coś wspaniałego.
Nasza młodzież lubi, nasz samorząd robić różne ciekawe niespodzianki. No i właśnie był dzień naleśnika. W całej szkole pachniało naleśnikami. Sami smażyli, byli bardzo mocno w to zaangażowani. Smażyli, no i roznosili nauczycielom właśnie takie piękne porcje z bitą śmietaną, z drzemikiem, z bananami.
No i teraz na noc,
elegancko,
jak tutaj
i było to elegancko i tego się nie da zapomnieć. I pytamy się zawsze, kiedy będzie
dzień naleśnika.
Tak, kiedy będzie dzień naleśnika. Także to jest atmosfera. Takie sytuacje budują właśnie fajną atmosferę, też zrozumienie, też taką jedność między nauczycielami.
Znaczy, mnie się w ogóle wydaje, że to jest takie bardzo, bardzo ważne dla szkoły i dla młodego człowieka, że jeżeli się kształtuje w takim środowisku, to na pewno to dobrze dla niego rokuje. Przed państwem rozmawialiśmy o depresji. Myślę, że oni nie mają czasu na depresję. Oni po prostu muszą jakby dużo ćwiczyć, dużo pracować, żeby to można było jakoś wszystko połączyć. A myślę, że też w takiej pracy, w takim towarzystwie i też w spotkaniu jeden na jeden łatwiej jest pewne niedogodności zdrowotne też wychwycić. Rozmawialiśmy o...
Terapeutyczne strony muzyki. To jest osobny, wspaniały temat i to też, no, nawet nie trzeba tutaj jak specjalnej terapii, ale wiemy przy różnych problemach, to mówimy o jakiejś medytacji, o jakiejś wizualizacji, żeby sobie człowiek poukładał to wszystko, a tu wystarczy wziąć 5 linie i tego Bacha spróbować jak byka za rogi chwycić, to wtedy cię i zęby przestają boleć, już zapominasz o jakichś problemach, tylko zmagasz się z absolutnym pięknem i potem no przeżywasz to, bo to wchodzi w ciebie i wtedy buduje się z tej sztuki muzycznej człowiek wrażliwy.
Jednak szkoła to jest, co byśmy nie powiedzieli, to jest prawie 200 niecałe, to jest chyba 195 studentów, uczniów, to tak sobie myślę, że to jest dość elitarne. Trudno się do waszej szkoły dostać, jak są przesłuchania, to jest obłożenie?
Trudno i nietrudno. To znaczy w latach, w których było się bardzo trudno dostać, bo chciałabym tu wspomnieć o szkole, która powstała tutaj jakby z naszej inicjatywy, bo były lata, gdzie do szkoły było się bardzo trudno dostać, tak? Wiele osób, które miało predyspozycje, zostało odrzucanych, no bo byli lepsi, którzy lepiej zdali te egzaminy. No i tak my wspólnie z dyrektorem Konopczyńskim, właściwie też z jego inicjatywy, myśleliśmy, co zrobić, żeby te dzieci
żeby
nie marnować talentu, żeby ich tak nie odpychać od tej muzyki, bo często było tak, że one nie wracały za rok, jak nie dostały się do szkoły. Już szły na piłkę, tańce i inne zajęcia pozalekcyjne. No i tutaj powstała z inicjatywy. Ja to mówię, że to jest takie nasze dziecko. Ogólnokształcąca szkoła muzyczna pierwszego stopnia, czyli tak zwana OSM-ka. Nie było wtedy możliwości, żeby poprowadziło tą szkołę ministerstwo, czyli Warszawa. No i tu pięknie wykazało się współpracą miasto, które powiedziało, że damy radę. Zakładamy, weźmiemy ją pod swoją opiekę. No i tak mamy drugą szkołę muzyczną w Stargardzie, OSM-kę, która jest prowadzona przez miasto i razem już nas jest około 400.
No to myślę, że to jest w ogóle bardzo ważna informacja też dla i mieszkańców, nie tylko Stargardu, ale okolic, bo mam nadzieję, że do tej ogólnokształcącej szkoły to nie ma tam żadnej realizacji, że po prostu przychodzą
tak
ci,
samo trzeba podejść do badania.
No ale ten egzamin wstępny wiemy, że nie jest jakiś bardzo skomplikowany, a dzieci mają, jak po prostu chcą grać, będą się chciały uczyć, to ja też nie ukrywam, że taka ogólnokształcąca szkoła to dla rodziców jest dużo większą wygodą, że nie trzeba na popołudniu prowadzać, nie trzeba wozić malucha albo młodzieńca. To też jest bardzo istotne. No to rzeczywiście, to już jest duża różnica, to jest dwa razy tyle, choć myślę, że jednak czasami z kwitkiem też odchodzą młodzi ludzie.
No, oczywiście, że tak, no bo zdarza się, że przychodzą osoby, które albo nie są jeszcze dojrzałe, albo faktycznie ich predyspozycje nie są.
Albo mamusia bardziej chce, żeby chodził do szkoły muzycznej niż dzieciak, tak?
Jak wszędzie zdarzają się takie osoby, ale staramy się nie weryfikować tego przez 10 minut na egzaminie. Mamy takie metody, tak, przyjmowania, znaczy sprawdzania tych predyspozycji, że spotykamy się z tymi dziećmi kilkakrotnie, żeby faktycznie po prostu poznać dane możliwości dziecka dobrze, żeby to nie był przypadek. I wydaje mi się, że są przyjmowane dzieci faktycznie, które nadają się do kształcenia artystycznego.
No i tutaj dodałbym, jeśli nie jest tajemnicą, to też jak się wspólnie całe grono pedagogiczne pochyla nad czasami jakimiś trudnymi problemami dotyczącymi wychowania czy nauki, choć to są indywidualne lekcje, nie wiem, skrzypiec czy klarnetu, to na radach pedagogicznych, jeśli jakikolwiek jest problem, sygnał, to jest opinia całej rady, kto tylko z nauczycieli zna tego ucznia, z nim pracuje. Staramy się dopomóc, znaleźć rozwiązanie, czy rozłożyć materiał może inaczej, czy dać mu jeszcze jedną szansę, no bo mówimy o jakichś trudnych momentach, a z drugiej strony potem się cieszymy, kiedy są z kolei konkursowicze i laureaci i chluba szkoły i możemy wtedy bić brawo kolegom, nauczycielom, którzy osiągnęli tak imponujące rezultaty.
A wiemy, że praca a szczególnie z instrumentem, ja mam akurat nad sobą sąsiadkę, młodą pianistkę i powiem szczerze, że z wielką radością słucham, kiedy gamy, ćwiczy.
A jakby to był skrzypek albo trębacz?
No. Ale ja powiedziałabym, mój dom ma tradycję muzyczną. Kiedyś, jak ja byłam dzieckiem, był nade mną pianista, później mój syn grał przez całe lata i sąsiedzi też to znosili. Teraz my, naszą sąsiadkę, ja tylko się cieszę, bo widzę z roku na rok, ja słyszę to, jak ona coraz lepiej to robi. Ale chciałabym jeszcze tylko na zakończenie porozmawiać o talentach. Rozmawialiśmy, że teraz mamy konkurs szopenowski, jedna, no powiedziałabym, nasza dzisiaj występowała. Nie wiem, czy jeszcze, czy to już czas, czy może za chwilę się dowiemy, jakie są rezultaty, kto przechodzi do drugiego etapu. Ale czy trudno jest w szkole taki talent talentów rozwinąć, zadbać o niego?
No, w naszej szkole, z naszej szkoły wyszło dwóch wspaniałych pianistów. Artur Haftman i Daniel Ziomko, którzy faktycznie grają na scenach.
A pani dyrektor sama jest...
Ja sama jestem pianistką. Tak. I fortepian jest mi bardzo bliski. No też mocno śledzę i przeżywam tutaj wykonawców konkursu szopenowskiego. Nie, ale wracając do naszych pianistów, o takie perełki się dba. Tak, pomaga się, nie szczędzi się czasu. One zostały u nas w pierwszym, i Artur, i Daniel w pierwszym i w drugim stopniu. To też świadczy o tym, że mają zaufanie do nas, tak, że do tego dyplomu faktycznie przygotujemy ich, że będzie to profesjonalne. Obaj zdobywali wielkie laury na konkursach ogólnopolskich, międzynarodowych. Jeden jest doktorem Akademii Muzycznej w Gdańsku, drugi wyjechał do Londynu, bo tam studiował. Ale co jest piękne, że do nas wracają. Wracają, chcą grać, chcą dzielić się swoją wiedzą, biorą udział w stargardzkich letnich warsztatach muzycznych jako nauczyciele i ten most między doświadczeniem naszych nauczycieli, a ich młodością, tak, jest taki stabilny i to jest takie piękne. Możemy czerpać z ich nowych metod, z ich jakby doświadczeń takich scenicznych, a od nas chętnie też się uczą naszego doświadczenia.
Chociaż myślę, że tak naprawdę to rolą szkoły muzycznej pierwszego, drugiego stopnia ogólnokształcącej jest jakby przede wszystkim może oczywiście kształcenie muzyków, ale przede wszystkim odbiorców, żebyśmy mogli no właśnie tak tłumnie przychodzić na koncerty i festiwale, które
organizujesz. To nie jest takie proste zrozumieć język muzyczny. Niby wszyscy śpiewamy, niby wszyscy tańczymy, ale robiliśmy to tylko w przedszkolu. Ale potem jakby no, ta pewna bariera rośnie, żeby nie powiedzieć przepaść. I w dorosłym życiu, jeśli nie czytasz nut, jeśli nie śpiewasz i nie tańczysz i nie grasz, co jednak wśród ludzi wykształconych na świecie jest powszechne, że się gra na jakimś instrumencie. To nie jest jakaś wiedza tajemna. Ten klucz wiolinowy to nie jest jakiś hieroglif egipski.
Mówisz, że to ma pięć linii, te kuleczki.
Pięć linii i wszystko się da. A u nas ciągle jednak właśnie jest ta przepaść między tym dzieckiem z przedszkola, które było artystą, tańczyło, śpiewało i wszystko pięknie było, a potem jakby mu zabrali te kredki i już nie pozwolili mu malować. No bo nie wiem, bo żałowali na skrzypce, żałowali na lekcje fortepianu, nie mieli czasu zaprowadzić do szkoły muzycznej. Chciałbym powiedzieć jeszcze jednej rzeczy, bo teraz przecież w tym konkursie chopinowskim widzimy, prawda, głównie ekipę chińską, tak? Ja pamiętam, jak profesor Paleczny mówił przed 5 laty, że on to w którymś momencie właśnie już tam się, już szybciej było zaprosić naszych polskich profesorów tam do Chin, żeby oni tam uczyli, niż żeby Chińczycy przyjeżdżali tutaj. No jak on tam pojechał, się dowiedział, że jest 40 milionów Chińczyków, którzy ćwiczą, przygotowując się do konkursu. I zobaczył takie miasteczko 30-piętrowych wieżowców, w których się pali światło przez całą noc, a to są ćwiczeniówki. W każdej sali jest fortepian i tam ćwiczą Chińczycy do konkursu chopinowskiego. Chciałbym powiedzieć, że bez szkół muzycznych, pierwszego zwłaszcza stopnia, tej bazy właśnie tu 200, tam 200, w każdej gminie nawet, a nie powiecie, to nasza kultura się nie rozwinie. Ją trzeba rozwinąć od podstaw edukacją, jeszcze raz edukacją.
Mówiąc właśnie o pierwszym stopniu, całkowicie się z Pawłem zgodzę, że to jest taka, no powiedziałabym, właśnie nie wiedza tajemna, tylko taka podstawa, którą możemy sobie wzajemnie dać. No i ja myślę, że dzisiaj to chyba coraz więcej osób sobie zdaje z tego sprawę, że to nie jest jakaś fanaberia, tylko to jest, no ja to nazywam powietrzem, że takie obcowanie z muzyką jest po prostu częścią naszego życia. No i właśnie wrócę jeszcze do tego tematu, który miałam wcześniej, że być może łatwiej jest żyć i tą chorobę może trudniej depresję, kiedy potrafimy korzystać, potrafimy iść na salę, do sali filharmonii i cieszyć się muzyką.
Oczywiście, że tak. No tutaj pan Paweł powiedział, że język muzyki jest trudny. Trudny w takim sensie, że taki dla niektórym się wydaje nieosiągalny, tak? Niedostępny, że tylko dla wybranych. No my też chcemy pokazać, że takiego języka można i warto się uczyć, tak? Że właśnie jak poznamy chociaż troszeczkę, to możemy z tego korzystać, czerpać dla swojej psychiki, czerpać dla siebie, obdarować też innych, tak, muzyką, pokazywać różne gatunki muzyki, nie tylko to, co usłyszymy i tylko to, co nam się podoba w danym momencie, czyli nastolatkom w ich wieku, starszym czy dzieciom. I to jest piękne, że to nas uspokaja, cieszy, wzbudza nam często energię, bo są też takie utwory. I że ta muzyka ma tak wielkie znaczenie w życiu człowieka, że jak tylko sobie z tego zdamy sprawę, to po prostu sięgamy po ten język muzyki, bo chcemy po prostu w niego troszkę wejść. Chcemy się nauczyć, chcemy zobaczyć, jak to jest stworzone, jakie są rodzaje tej muzyki, no i po prostu czerpać z tego.
To jest bardzo istotne, też na zakończenie może powiedzmy, dużo osób, dużo absolwentów będzie na balu. No proszę Państwa, nie. Skoro obchodzimy 60-lecie.
To może powiedzmy, co nas czeka w ramach jubileuszu 60-lecia.
Tak. No dzisiaj był koncert pedagogów, tak?
Tak, był dzisiaj koncert pedagogów. Osobiście mnie nie było, bo byłam...
Inne obowiązki.
Tak, inne obowiązki.
Ale działo się, no na pewno...
Działo się pięknie. Dostałam takie informacje, że niektórzy mieli ciarki, że nie przypuszczali, że nasi nauczyciele potrafią tak pięknie właśnie operować językiem muzyki, tak się zaangażować i przede wszystkim pomiędzy obowiązkami nauczyciela przygotować program, I to zagrać.
Ja myślę, że dla niejednego pedagoga to był jednak stresik nie wcale nie taki malutki.
O, raz na 60 lat przeżyją.
Ja tylko dodam jeszcze, że nauczyciele u nas w ostatnim utworze pozamieniali się instrumentami i po prostu grali nie na swoich instrumentach.
No proszę Państwa, niestety już o balu nie powiemy, dlatego że...
To zaprośmy chociaż na koncert, na galę koncertową.
Tak, gala koncertowa już 9 października w SCK i bardzo dziękuję. Tam oczywiście myślę, że w Stargardzie to wszyscy doskonale wiedzą. Pani Żaneta Bartosiewicz, Paweł Suchowski to byli nasi goście. Dobranoc.
Dziękujemy, dobranoc.
Dziękujemy, dobranoc.